Radio Gdańsk, 16 minut po godzinie 13. Magda Szpiner, witam Państwa bardzo serdecznie. Audycja Więcej Serca, Mniej Barier dzisiaj skoncentrowana wokół tego, co dzieje się w Ukrainie, ale przede wszystkim skoncentrowana na pomocy, jaką tutaj na miejscu w Polsce, w naszym regionie, na Pomorzu znaleźli uciekający spod ognia wojny, spod ostrzałów, spod bombardowań nasi przyjaciele z Ukrainy. A w studiu goście Ola Leszka, od 5 lat mieszkająca w Polsce, Ukrainka z miejscowości Twierdza. Priwiet, Olga.
Priwiet.
I w Fundacja Pan Władek, Władysław Ornowski. Dzień dobry, Władku, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, priwiet.
Troszkę bliżej mikrofonu.
Dobrze,
o, tak będzie fantastycznie. Ola, zacznijmy od tego, w którym miejscu jest Twierdza, bo to jest bardzo ważna informacja. Twierdza to jest miejscowość, która znajduje się na trasie z Lwowa do Medyki, czyli na tej trasie, tak, którą pokonują Ukraińcy.
Tak, to jest ta główna trasa, Lwów-Medyka. Moja miejscowość, wioska Twierdza albo Twierdza, ona się znajduje 20 km od granicy. I w drugim dniu wojny już kolejka sięgała 20 km od granicy i się powiększała co dzień, była coraz większa. Mhm.
To jest tak, że my widzimy to, co dzieje się po naszej stronie, po naszej polskiej stronie, kiedy twoi rodacy przekraczają już granicę ukraińsko-polską. Ale taka sama pomoc uciekinierów, uchodźców spotyka właśnie na tych miejscowościach, na trasie, tak? To wy na siebie w dużej mierze braliście karmienie ich, pojenie po wielokilometrowych, wyczerpujących wędrówkach.
Tak. Moja siostra i moja mama mieszkają w tej wiosce i była taka sytuacja, że moja siostra wychodzi, koło nas stoi auto, wychodzi kobieta z małym dzieckiem, które jeszcze panu nie miało roczku, bo nie chodziło. I siostra się spytała, czy może coś są, gorące herbaty, czy napić się, czy coś może zjeść. A oni się bali. Oni mówią, tylko gorące wody poprosimy. Oni uciekali spod samego Kijowa. Ludzie w tym strachu uciekali. Oni nie wiedzieli, co się robi. Potem zobaczyli, że kolejka się coraz powiększa. Ludzie się zgadali, wynosili gorącą herbatę, kanapki, posiłki. Moja mama gotowała rosół dla małych dzieciaczków, które szły. Mówią, no bo to musi być wycieńczone, a jeszcze do granicy trzeba iść na pieszo 20 km.
No właśnie, powiedzmy tak, do was częściowo na przykład były dowożone te osoby. Czasami tak. Z Lwowa taksówkami są dowożone. Tak. Ale te 20 km robią na własnych nogach.
Tak, na własnych nogach.
No więcej również, nie?
I nawet więcej było. Kolejka w pewnym momencie dosięgała prawie 40 km.
W tej chwili to już jest trochę krócej.
Trochę krócej, już jest lepiej, już jest spokojnie, bo polska strona nam teraz udostępniła, że nie musimy mieć paszportu, tylko akt urodzenia i to bardzo szybko wszystko działa. Naprawdę mogą uciekać nawet jak dziecko nie ma paszportu, tylko akt urodzenia. To wszystko przepuszczają i to idzie bardzo szybko, bo to co ja wiedziałam od swoich znajomych, od swoich rodziny, to co się działo. Mega kolejki, ludzie się przeciskali, zimno. Nie mogę tego opowiedzieć, bo to jest straszne dla mnie, że te małe dzieci tam byli. Te małe dzieci musieli to odczuć, że panika, coś się dzieje, kolejka, ktoś się ciśnie, ktoś się wrywa. Nie dało się z początku tego wszystkiego uporządkować, bo to była po prostu panika.
Jak wygląda teraz sytuacja we Lwowie? Co mówią twoi bliscy mieszkający na tej trasie do Medyki? Jak to w tej chwili wygląda? Jakie komunikaty oni otrzymują? Czy są bezpieczni?
Chciałam od razu sprowadzić swoją rodzinę tu, bo się bardzo martwię, ale uparli się, że zostają, że są potrzebni tu, że na wszelki wypadek będą jeszcze... Oni mają nadzieję, że to nie dojdzie do nich, że będzie wszystko dobrze, że oni muszą pomóc innym uchodźcom, które do nas przyjeżdżają. Nawet przenocować, nakarmić,
no
pokazać.
No tak, bo właściwie Lwów teraz stał się takim głównym ośrodkiem takiej wewnętrznej migracji, tak?
Tak. Bo nie ma miejsc, nie ma. Naprawdę to, co ja słyszę, wszystkie restauracje, kawiarni, nawet szkolenia cukiernicze, oni teraz gotują jedzenie i odwożą na PKP. Normalnie oddają ludziom do pociągu, żeby mieli coś zjeść. Ktoś nawet, jedna fryzjerka od nas, to po prostu nagotowała taki karton kanapek, mówi... Ja nie wiem, kto mi z rąk to wyrwał. Mówię, na tyle ludzie są zdesperowani, oni nie wiedzą, co się robi.
No tak, oni w tych pociągach 3-4 doby spędzają.
I mówię, żeby... żeby takiego więcej się nigdy nie powtórzyło, żeby ludzie musieli coś takiego robić, żeby było wszystko dobrze, bo jak jedziesz z takim małym dzieckiem, ono ci płacze, bo chce jeść, ono jest zmęczone, wykończone, a skąd ty masz wsiąść? No dobra, jak ktoś ma pieniądze jeszcze na to, a jak ktoś nie ma...
No tak, tym bardziej, że pojawiają się sygnały, że jak to przy wojnie i konfliktach bywa, są też tacy, którzy na tym chcą zarobić.
Tak, zawsze są tacy, bo powiem nawet, że mieszkamy blisko granicy na przykład i zawsze koło nas było, że trzymaliśmy walutę przy sobie. Nie tylko grywnie, ale także euro, jakieś dolary, złotówki, nie? To teraz sprzedać złoty, na przykład 7 grywni, a jak ja bym chcę kupić, to jest 9. Jest duża różnica. Nawet dawaliśmy pomoc na wiosku, to było nawet zwykłe pampersy dla dzieci. Ludzie się pytali, jaka cena. Moja siostra mówi, że to jest bezpłatnie, że to jest pomoc, bo w tej chwili proszę za jeden pampers 15 grywni. To tak na przeliczeniowe około 2 zł.
Za jednego pampersa.
Tak.
No ale z tego, co mówiłaś też na taki publiczny plac, czy gdzieś w miejsca publiczne wystawiani są ci, którzy próbują zarabiać na waszym nieszczęściu.
Kto próbuje zarabiać, bardzo dziękuję wszystkim, kto trzyma tam porządek, bo musimy się pilnować nawzajem. Ten, kto próbuje zdzierać z kobiet, z dzieci jakieś pieniędzy, ukraść, normalnie przywiązują się, pokazują, żeby każdy miał nauczkę, że on będzie tak następny. Przy tym, że jest wojna, że jest panika, musimy się wszyscy pilnować nawzajem i nie podwyższać cen, chociaż są takie sklepy. Nie będę mówić, co to za sklep, ale to były takie artykuły dla dzieci, różna chemia, kosmetyki. Powyższyła ceny o 3 razy. O 3 razy. Jestem w takim szoku. Ja mówię, no a co ma robić matka, która ma na przykład wypłaty na dziecko cotygodniowe 860, nie cotygodniowo, a co miesięcznie 860 grywni, jak prawie tak kosztuje teraz paczka piluchy. Co ona ma robić dalej? Jak nakarmić dziecko?
Dlatego robimy, co możemy tutaj z naszej strony polskiej, żeby ta pomoc gęstym strumieniem płynęła na Ukrainę. Trochę jesteśmy przerażeni tym, że ci, którzy najbardziej jej potrzebują, czyli Charków, Mariupol i te wszystkie w tej chwili bombardowane miejsca, tak naprawdę są zamknięte trochę dla pomocy humanitarnej. Zobaczymy, co z tymi korytarzami, które zostały uruchomione, czy one dotrą do tych najbardziej zniszczonych na południu i na wschodzie Ukrainy miejsc. Wy też organizujecie taką pomoc. Władku, jak to wygląda z tej strony? Dokąd wy docieracie z tą pomocą? Do kogo ona jest skierowana?
To znaczy ja w zeszłym tygodniu we wtorek, znaczy znajomi mnie poprosili, pojechałem do Dorohuska, zabrałem trochę jedzenia, owoców, bananów i w drodze powrotnej przywiozłem na wybrzeże 9 osób. No i w trakcie, w zeszły wtorek, Ola dotarła do mnie, słysząc, że pomagam, czy bym pojechał z nią do medyki, właśnie z pomocą dla jej rodzinnych tam terenów, że oni tam właśnie przekonała mnie, że to ta, to co ja zawsze mówiłem, że najlepiej ta pomoc jak dociera bezpośrednio do ludzi. I Ola mnie przekonała, w piątek zmieniłem samochód na duży. Ola zmontowała ekipę koleżanek, tych znajomych już tam ze swojej wsi. W ciągu 2 dni zmontowali dużego sprintera największego, znaczy nazbierali żywności, odzieży troszeczkę, owoców, lekarstwa, środki opatrunkowe.
I to jest, słuchajcie, tak, że to zostaje tam w tych miejscowościach i kierowane jest do ludzi, którzy idą w stronę granicy?
Czy między innymi. No i z Olą wsiedliśmy w piątek rano w samochód, w nocy przekroczyliśmy granicę. No.
I kiedy wracacie?
No wróciliśmy już, to było drugi kurs mój.
Ale mówiłeś mi, że za chwilę znowu wyjeżdżacie.
W piątek, to no ja właśnie. W ten piątek jadę, ale już Oli nie zabieram, bo już wiem jak przekroczyć granicę, co, gdzie, kiedy. Także już jadę tylko z kolegą, żeby na 2 kierowców
czegoś
jechać.
Potrzebujecie?
Nie, znaczy na tą chwilę nie, bo mamy jakby pełen samochód. Ale myślę, że to właśnie ta trasa będzie dla mnie, myślę, że przynajmniej raz w tygodniu, może 2, zobaczymy jak to dalej się rozwinie, ale będziemy na tej trasie kursować. To ja, bo to jest właśnie najważniejsze, że
wiemy,
dociera
do kogo to
bezpośrednio do ludzi tam, gdzie zdziwieni, tak jak Ola rozmawia z rodzicami, z siostrą, to właśnie są zdziwieni, że to jest, nic się za to nie płaci, nie, że to... No przy drodze. Zresztą no, byłem w tym centrum w Przemyślu, ale proszę zobaczyć, przy samej granicy dzieci przechodzą i od razu mają szansę na ciepłą zupę, na ciepły posiłek. dla nas to jest nie do wytłumaczenia, że idzie sznur kobiet, pielgrzymka, dzieci małe, jak wjeżdżaliśmy, to z Ukrainy przychodziła grupa jedna ze 40 dzieci małych.
Widzę
po swoich oczach, ale no mówię, to jest szok, proszę państwa. Ja o tym opowiadam. Matka z dzieckiem, niemowlakiem w chuście z przodu. Dwoje małych dzieci ciągnie za sobą z węzełkami, nie?
Właśnie z Olą rozmawiałyśmy, że jakbyśmy rozmawiały o jakimś filmie, który zawsze można wyłączyć i nie trzeba go oglądać. I strach pomyśleć, że to wszystko dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, Ola, jest Dzień Kobiet, ale też Dzień Praw Kobiet. I zastanawiam się od rana, jakie słowa skierować do tych matek, które uciekają z Ukrainy ze swoimi dziećmi, do tych matek, które tam zostają, żeby wspierać swoich walczących mężów i synów. Gdybym ciebie mogła poprosić trochę o pomoc, czego wam życzyć oprócz takiej siły, że wspólnie damy radę, że dopóki będziemy mogli, to będziemy stali ramię w ramię razem z wami. A co ty byś dorzuciła do tego? Do tych wszystkich swoich dzielnych, nieprawdopodobnych kobiet, które są albo tu, albo tam.
Ja chcę podziękować każdej kobiecie, że jest. I w każdy sposób chroni swoje dziecko, swoich bliskich. Niezależnie, czy ona jest za granicą, czy ona została tam. Bo teraz jest wszystko normalnie. Normalnie zostać u siebie w domu. Normalnie pojechać za granicę. Każdy z nas ma prawo na szczęście. I życzę każdemu, żeby w końcu spotkaliśmy się wszyscy, bo kiedy to wszystko się skończy i zapomnieliśmy o tym, jak w głupim śnie, że tego nie było. Chociaż nie da się tego zapomnieć, bo jak oglądasz to na żywo, ciężko. Ale ja wiem, że każda matka, też mam dwójkę dzieci, chce dla naszych dzieci najlepszego. Chce każda z nas wrócić na pewno do swego domu. Wszędzie jest dobrze, a w domu jest najlepiej. I życzę nam tego, żeby dać swoim dzieciom wszystko jak najlepsze, żeby zrobić ich przyszłość wartościową i że Ukraina zwycięży. Bo jak mówią, są tylko dwa rozwiązania, bo Ukraina wygra, bo Rosja przegra.
I tego się trzymajmy. I tego życzę tobie i wszystkim Ukrainkom, które dotarły już na Pomorze, tych, które zostały tam i dzielnie ramię w ramię wspierają swoich najbliższych. Dziękuję ci bardzo serdecznie, że znalazłaś dla nas chwilę. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Gdybyście tylko cokolwiek chcieli nagłośnić, to wiecie... Proszę ci bardzo.
Bardzo by chciałam wszystkim podziękować. Podziękować naszej sołtysowej Małgorzacie Góra, która bardzo mi pomogła. Panu Wodkowi, który ze mną jechał. Wszystkim mieszkańcom Mierzeszyna, okolic. Naszej Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzeszyn, która dowodziła te wszystkie dary. Rodzina mego męża, która mnie też bardzo wspierała. Szukały środki. Wszystkim dziękuję. Ze swojej strony zapewniam, że ta każda pomoc dochodzi do tych ludzi, które naprawdę ją potrzebują. Do matek, które mają dużo dzieci, są mało zabezpieczone. Do starszych, samotnych pań. Pewna część idzie dalej, do szpitali i dalej na wschód, gdzie ludzie mają jeszcze gorzej.
To trudno sobie wyobrazić tak naprawdę. Dziękuję ci bardzo.
W ogóle ja myślę, że ja powiem tylko jedną rzecz. Ola uświadomiła mi takie hasło, znaczy całą drogę opowiadała o tym, jak w dzieciństwie, bo to też warto się kiedyś umówić, znaczy o tym może innym razem, ale żeby sobie co robiła, żeby kupić sobie farbki, kredki jako dziecko, bo nie miała, ale uświadomiła mi to, proszę państwa, jeżeli mamy dobrze, to pamiętajmy o tym, że możemy mieć gorzej. I ja wszystkim paniom życzę, aby obudziły się w czasach wolnych od wojny, od zmartwień, od kłopotów, naprawdę. O tym, co w piątek, mówię, jadę rano, zobaczymy, co już w piątek będzie, ale myślę, że właśnie to, co Ola mówi, że najważniejsze jest to, że ta pomoc dociera bezpośrednio do ludzi, bo raptem, no ile, 10 godzin i jestem na miejscu po prostu, że już mają co podzielić, nie?
To życzę wam, żeby to był ostatni kurs, żeby wszyscy bliżsi i dalsi, twoi znajomi i rodzina, żebyście byli bezpieczni. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ola Leszka i Władysław Ornowski, Fundacja Pan Władek. Kłaniam wam się nisko. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Teraz przenosimy się do studia Radia Gdańsk w Kościerzynie. Tam Alicja Żurawska, starosta kościerski. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się wszystkim.
Rozmawialiśmy o tym, jak pomagają różne organizacje, ale też osoby prywatne tym, którzy zostali na Ukrainie albo tym, którzy idą w stronę Polski z Ukrainy. Tymczasem od kilku dni także mówimy o tym, co dzieje się u nas, co dzieje się w powiecie kościerskim, dokładnie w Garczynie i Wygoninie. Przypomnijmy, to tam trafiły między innymi dzieci z ukraińskich domów dziecka. Na początek taka informacja, która w sumie chyba powoduje, że rośnie serce, to znaczy, że wstrzymaliście państwo czasowo zbiórkę, bo tych rzeczy napłynęło rzeczywiście bardzo dużo.
To prawda, do nas płynął ogromny odzew na apel w zeszłym tygodniu o pomoc dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Garczynie i Wygoninie. Ta zbiórka rzeczowa była tak ogromna, że podjęliśmy decyzję w poniedziałek rano, że tymczasowo wstrzymujemy zbiórkę darów. Ja w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować państwu, osobom indywidualnym, firmom, instytucjom za tak szeroki odzew na nasz apel i olbrzymią, naprawdę olbrzymią pomoc dla przebywających u nas dzieci z Ukrainy. Tak jak powiedziałam, mamy dzisiaj, powiem wprost, pełne magazyny otrzymanych rzeczy od ubrań, chemii, żywności z długą datą przydatności i wszystkimi najbardziej potrzebnymi rzeczami, że stwierdziliśmy, że dzisiaj możemy tymi darami też po części dzielić się z rodzinami, które już napływają na teren powiatu kościerskiego do osób indywidualnych i naszych miejsc stworzonych przez samorządowców gminnych. To wszystko powoduje, że jesteśmy bardzo podbudowani ogromem pomocy, jaka płynie, myślę, zewsząd, nie tylko do powiatu kościerskiego, ale to się dzieje w całym kraju. Ta pomoc jest wieloobszarowa, bo z jednej strony nam pomagają osoby przy naszych placówkach, ale też nasze instytucje zbierają działania na rzecz wyjazdu busów na tereny przygraniczne i przesyłamy również materiały potrzebne do walki z najeźdźcą na terenie Ukrainy. To wszystko jest bardzo cenne i bardzo potrzebne. Potrafimy w takich sytuacjach bardzo się jednoczyć.
To prawda. To prawda.
Bo musimy sobie powiedzieć, tak, jesteśmy w sytuacji niekryzysowej, bo w kryzysie, ja zawsze żartuję, jest każdy codziennie, ale jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, wręcz wyższej konieczności.
Która nie wiemy, jak długo potrwa, co też jest dosyć takim, powiedziałabym, elementem niepewnym. 240 osób, dzieci w wieku od 2 do 17 lat przebywają u państwa. Proszę powiedzieć, w jakim stanie, w jakiej kondycji psychicznej i fizycznej są te dzieci?
Może zacznę od tego, że te dzieci to są dzieci instytucjonalne, powiem tak kolokwialnie, z 6 domów dziecka z obwodu chmielnickiego. To są dzieci z różnymi problemami, począwszy od psychiki, skończywszy na ruchowej. W większości są to dzieci niepełnosprawne, częściowo intelektualnie, częściowo ruchowo, z różnymi problemami zdrowotnymi. I tutaj niestety podjęliśmy i będziemy podejmować szereg działań związanych nie tylko z pobytem i opieką pedagogiczno-wychowawczą, ale niestety też w dużej mierze zdrowotną, psychiczną, psychiatryczną, bo niestety po pierwszych analizach widzimy, że te dzieci wymagają niestety nie tylko działań nauki języka polskiego, ale wielu terapii i pomocy w różnych obszarach.
Mogą państwo liczyć na wsparcie psychologiczne? Jak to wygląda w tej chwili?
Tak, jeśli chodzi o stronę psychologiczną, jesteśmy bardzo podbudowani. Już w tych placówkach trwają ustalenia i terminy, ponieważ na swoje barki wziął to szpital specjalistyczny w Kościerzynie pod egidą pani Aleksandry Szulman, specjalista w dziedzinie psychologii, też psychologii dziecięcej, która ze swoją drużyną zarówno z Kościerzyny, jak i z Akademii, z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku będzie służyła tutaj pomocą, diagnozą i wręcz docelowo terapią. Dla nas to jest ogromna pomoc i tutaj chylę czoła. Też dzisiaj odbyło się spotkanie dyrektorów w szpitalu specjalistycznym, jeśli chodzi o badania i działania zdrowotne poszczególnych dzieciaków. I myślę, że małymi krokami jesteśmy w stanie w najbliższym miesiącu lub dwóch uporać się z podstawą i diagnozami potrzeb i działań zarówno dla tych dzieci, jak i wychowawców, bo podkreślę, że oprócz dzieci mamy też wychowawców, którzy przyjechali z własnymi dziećmi, więc ta opieka jest z jednej strony zróżnicowana, z drugiej strony widzimy też, jakie potrzeby, jakie dotrudnienie musimy zrobić ze swojej strony. To już wszystko się dzieje.
Rozumiem, że będą państwo potrzebni zarówno opiekunowie, jak i rehabilitanci, czy raczej rehabilitacja i leczenie to będzie zewnętrzne. Kto będzie wam potrzebny do pracy?
My już dzisiaj wiemy, że na pewno jeśli chodzi o dom wczasów dziecięcych w Wygoninie, potrzebujemy poradni w ramach, bo przecież system tak zakłada, w ramach NFZ-u obsługi dentystycznej, obsługi okulistycznej. Wiele dzieci ma wady i na przykład, powiem tak, połamane okulary, gdzie my musimy tutaj też na to zwrócić uwagę. Właściwie każda pomoc, która do nas jest skierowana, my z niej korzystamy, bo mamy taki ogromny obszar pracy. Tam każde dziecko jest z jakimś problemem. My mamy dzieci z zespołem Downa, z FAS, z problemami ruchowymi, z problemami psychicznymi. To są placówki, które na Ukrainie były placówkami zbierającymi dzieci z różnymi problemami. U nas ten system wygląda zgoła inaczej, bo dzieci w domach dziecka nie mogą być przecież młodsze niż 10 lat. Tam dzieci są właściwie od urodzenia do 18 roku życia, do pełnoletności. To powoduje, że nasz system społeczny i pomocowy jest diametralnie różny od tego, co było, jest na Ukrainie. I tutaj musimy działać z jednej strony spójnie, a z drugiej strony też w porozumieniu z wychowawcami, którzy teraz tam są.
Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, o czym pani też już wspominała, że nie mówimy tutaj o tygodniach pobytu tych dzieci w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że te dzieci pozostaną u was co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy.
Mamy tego świadomość. Ja chcę podkreślić, że one się znajdują w placówkach typu też wypoczynkowego i tutaj kieruję słowa wielkich z jednej strony przeprosin, że wakacje w tym roku nie odbędą się w formie obozów czy kolonii w tych dwóch placówkach dla naszych dzieci czy dla naszych polskich wypoczywających dzieciaków, bo wiemy, że prawdopodobnie do końca tego roku te dzieci będą u nas, będą w tych dwóch placówkach i musimy się do tego przygotować tak optymalnie, do tego stopnia, że chcemy, aby podstawowe zajęcia, bo dzisiaj wiemy, że te dzieci nie są przygotowane na żadne gwałtowne zmiany. W związku z tym po pierwszych obserwacjach wiemy jedno, że musimy ich nauczyć języka polskiego w komunikowaniu się, chociaż podstawowym, oraz zajęcia sportowe i takie kulturalno-oświatowe w okrojonym stopniu. Chcemy to robić na bazie tych dwóch placówek, bo też wiemy, że wprost te dzieci nie są w stanie płynnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w naszych szkołach. W związku z tym tutaj taka prośba i apel, żeby system edukacji mimo wszystko w tej nagłej sytuacji dostosować do potrzeb również i takich dzieci. Uważam, że w tej sytuacji przez najbliższe miesiące nie jesteśmy ani my w stanie, ani te dzieciaki, ani wychowawcy, którzy przyjechali z Ukrainy z nimi, podjąć wysokie ryzyko wpuszczenia, wrzucenia w system oświatowy do szkół podstawowych czy szkół średnich tej młodzieży.
Myślicie na miejscu o tym, żeby ewentualnie, nie wiem, w pomoc, ale taką na zasadzie zatrudnienia pozyskać także osoby, które uciekają z Ukrainy. Wśród nich są ludzie o różnych zawodach, między innymi opiekunowie, wychowawcy, ale także rehabilitanci. Jak to wygląda? Czy to wymaga rozwiązań systemowych, prawnych, czy wy już z pewnych rozwiązań korzystać możecie dzisiaj?
Powiem tak, te rozwiązania już są i one są dobre, w dużej mierze przygotowane przez ministerstwa i my z nich korzystamy. Korzystamy z systemu pomocy urzędów pracy, korzystamy z systemów i rozwiązań, które do nas docierają i mogę śmiało powiedzieć, że te zatrudnienia już u nas się rozpoczęły, zarówno osób potrzebnych w ramach obszarów, jak i osoby pochodzenia ukraińskiego, które mogą nam pomóc w postaci opieki maluchów, bo przecież takie dzieci mamy, jak i tłumaczeń podstawowych zwrotów, które w życiu codziennym przecież są potrzebne. No to, to już się u nas zadziało.
Rozumiem, rozumiem. Ale mówimy tylko o dzieciach, czy mówi pani w ogóle szerzej o tym, co dzieje się w powiecie kościerskim?
Mówię też szerzej, bo też widzimy, że ogromną pracę robią samorządy gminne, które przygotowują miejsca i koordynują również te działania w ramach współpracy z osobami indywidualnymi, które zgłaszają się na teren danej gminy i chcą pomagać. To jest bardzo cenne. I samorządy widzę, że rewelacyjnie to koordynują i idealnie wpasowują się w terminy i w potrzeby. Natomiast mamy też świadomość, że jak to powiedzieć, że za chwilę powiat kościerski nie będzie już mógł przyjmować uchodźców, bo nasze siły przerobowe nie mają nieograniczonych miejsc.
No to myślę, że z tym problemem zmierzą się zarówno duże miasta, jak i te mniejsze, które w tej chwili niosą pomoc. No, takie zapewnienia płyną ze strony rządowej, że będzie być może relokacja, że być może włączą się w to również inne państwa europejskie deklarujące chęć przyjmowania nie tylko uchodźców, ale także tych uchodźców, którzy wymagają takiej fachowej pomocy medycznej.
Mam wrażenie, że to już chyba się dzieje, bo to jest najlepszy moment, żeby też lokować uchodźców już na tereny naszych sąsiadów zachodnich. Wiem, że część okręgów są już przygotowane na tego typu działania, bo my nie jesteśmy w stanie za chwilę, powiem bardzo brutalnie, zająć się podstawowymi działaniami, które należą do samorządów. My musimy tutaj znaleźć równowagę między obowiązkami, zadaniami, a zadaniami dodatkowymi. I to za chwilę każdy samorząd przed tym stanie. To jest taka też rzecz niepokojąca, bo dzisiaj moi urzędnicy i urzędnicy w gminach praktycznie w ramach swoich zakresów pakują sprzęt i pomoc i koordynują różne działania niezwiązane z pracą codzienną urzędniczą. I tutaj chylę czoła przed wszystkimi samorządowcami i placówkami, które podlegają samorządom, które no, sprawdzają się w tym ciężkim boju i w sytuacji nadzwyczajnej, którą mamy teraz miejsce. Z jednej strony to, co się dzieje na Ukrainie, obserwujemy z wielką obawą i z przerażeniem, ale z drugiej strony nie wyobrażamy sobie, żeby nie wykorzystać każdej możliwej pomocy na rzecz uchodźców, bo uważam, że to jest po prostu takim ludzkim, czystym obowiązkiem.
Alicja Żurawska, starosta kościerski ze Studia Radia Gdańsk w Kościerzynie. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Bądźmy w kontakcie. Jeśli cokolwiek będzie potrzeba, zrobimy co w naszej mocy, aby pomóc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za tę rozmowę.